Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, panie Piotrze.
Dobry.
No, dzisiaj temat ambitny przed nami, bo na życzenie naszych słuchaczy, a właściwie słuchacza, będziemy rozmawiać o tym, no właśnie o czym, jak wygrać wojnę?
Tak jest, to jest problem i temat.
No cóż, panie Piotrze, no to ja się czuję mało kompetentny, jeszcze żadnej wojny nie wygrałem. Panu do tego bliżej, bo analizując te wszystkie sztuki wojny, starożytne traktaty, to no, ma pan większe doświadczenie jak doświadczenie, ale w każdym razie stykał się pan częściej z problemem, jak wygrać wojnę.
Więc zrobimy sobie dzisiaj, na prośbę właśnie czytelnika, rekapitulację pojęcia zwycięstwa i wojny z punktu widzenia starożytnych traktatów, ale i nowoczesnych koncepcji wojen informacyjnych, czy też wojen w noosferze, czy też, jak to w kilka odcinków temu, nawet paręnaście odcinków temu powiedziałem, wojen o duchowość. Zaraz wyjaśnię, na czym one polegają i dlaczego takie dziwne sformułowanie. Co to jest zwycięstwo? W książce 36 forteli opisałem, że zwycięstwo to jest zwyciężyć, to znaczy doprowadzić w umyśle przeciwnika do powstania zjawiska poczucia przegranej, to znaczy porzucenia. To jest zjawisko wywoływane psychicznie, psychologicznie, polegające na tym, że człowiek traci motywację do dalszej walki z jakiegoś powodu. Czy uznaje, że walka jest bez sensu, czy też z jakiegoś powodu traci morale, czy na przykład tą energetyzację. To też jest pojęcie z psychologii, polegające na tym, że człowiek jest zmotywowany i zdeterminowany do tego, żeby osiągnąć jakieś wyznaczone przez siebie cele albo cele kolektywu, czyli społeczności, do której należy. Więc to jest rekonceptualizacja zwycięstwa z punktu widzenia psychologii. Natomiast z punktu widzenia współczesnej sztuki operacyjnej służb specjalnych, czy też, a co to są służby specjalne? Służby specjalne to są instrumenty w rękach państwa, czy też decydentów rządowych w takim razie, które służą do oddziaływania na przeciwnika. Między innymi to oddziaływanie polega na subwersji ideologicznej. Tutaj mamy ten słynny wykład Bezmienowa o tym, jak zniszczyć państwo bez jednego wystrzału. Polecam wszystkim na YouTubie. Jako pracę domową zadaję niniejszym. Ja oglądam ten wykład mniej więcej raz w miesiącu po to, żeby oswoić się koncepcyjnie z tym, w jaki sposób wygrywa się wojnę. Zaraz do tego dojdziemy. Więc zwycięstwo w tej sztuce operacyjnej służb specjalnych, czy też służb, które oddziałują na umysł przeciwnika, polega na, jakby to powiedzieć, doprowadzeniu go do niemożności osiągania kolektywnych celów i to, co rozmawialiśmy już kilka odcinków temu, do zniszczenia jego zdolności osiągania ultrakooperacji, czyli współpracy między elementami tej społeczności, takiej, która pozwala właśnie te kolektywne cele osiągać. I teraz, dlaczego powiedziałem, że to jest wojna o duchowość, czy też w sferze duchowej, w przeciwieństwie do tego, jak tam ludzie starają się wymyślić nazwy na te wojny hybrydowe, że to jest wojna w infosferze, czyli w sferze informacyjnej, albo noosferze, no to jest od umysłu, albo to jest wojna hybrydowa, która mi się najbardziej nie podoba, dlatego że nie oddaje tego, na czym polega cała w ogóle zabawa. Zabawa w cudzysłowie oczywiście. Zwycięstwo polega na zniszczeniu motywacji. Motywacja, jak ktoś już nie przeczytał mój przekład Traktatu Sztuka Wojny wraz z komentarzami, tutaj też bym zadał pracę domową, żeby polecić i kupić. Tu bardzo jako autor proszę. Natomiast już wszystkie żarty na bok. Centralnym pojęciem sztuki wojny jest to, że mistrz wojowania, dowódca natchniony, czy też dowódca, któremu przeznaczone jest odnieść sukces, nie rozkazuje za pomocą wydawania rozkazów, tylko rozkazuje za pomocą manipulowania motywacją podlegających sobie żołnierzy formalnie, ale i także motywacją dowódcy armii wrażej, ale też motywacją żołnierzy będących w składzie tej wrażej armii. Bo jeżeli, przekładając to na język już nie taki fikuszny, z tego starożytny, który jest bardzo nieostry, ale przekładając to właśnie na współczesny język, chodzi o to, żeby przejąć kontrolę sterującą nad systemem decyzyjnym, czy też przestrzenią decyzyjną przeciwnika i sterować i sprawić, że on robi dokładnie to, co my chcemy, czyli sam wchodzi w pułapki, które dla niego przygotowujemy i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, zwycięstwo polega na zdolności kierowania poczynaniami przeciwnika w taki sposób, jaki jest nam wygodny, czyli najlepiej skryty oczywiście. I tutaj dochodzi termin bezforemności, który też został zdefiniowany w sztuce wojny w starożytnym traktacie sprzed 2500 lat ponad, prawdopodobnie. Znaczy na pewno minimum 2500 lat, w VII wieku. Mówię, że zaczął powstawać, dlatego że moim zdaniem jest z całą pewnością dziełem zbiorowym. Wielu tak badaczy tego traktatu, którzy są lepsi ode mnie w starożytnym języku, tak twierdzi. Z prostej przyczyny. To można nawet w samym traktacie, w samym przekładzie stwierdzić, na przykład przekładzie na język angielski Amesa. Można zobaczyć, że po prostu ten traktat jest pisany innym stylem w niektórych częściach. Jestem przekonany, że w bardzo głębokiej starożytności, zanim się zrobiły warianty tego traktatu, które są znane nam, czyli rozmaite warianty odkopywane w jakichś starożytnych grobowcach, porównywane, to zanim to nastąpiło, to jeden rozdział uległ zgubieniu i potem został odtworzony z pamięci, a potem został przywrócony. Stąd dwa rozdziały, 9 i 10, są bliźniacze do siebie podobne. Nie są bliźniacze do siebie podobne, tylko mają bardzo podobny tytuł. Mówią o tych samych rzeczach, natomiast przy użyciu zupełnie innych terminologii i są rozbudowane w innych kierunkach, jak gdyby. Ewidentnie jest to efekt właśnie tego, że ktoś z pamięci kopisty wydobywał te treści. Ale przepraszam, zacząłem się z tym podniecać, jak słyszycie, dlatego że całe serce włożyłem w to, żeby ten traktat przetłumaczyć właśnie ze starożytnego języka, więc mam tu masę różnych uwag, ale nie o tym jest dzisiejsza rozmowa, więc wracamy do tematu. Mówiliśmy o bezforemności. Wracamy w takim razie do pojęcia zwycięstwa. Jak mamy już pojęcie zwycięstwa, polegające na tym, że przejmujemy kontrolę decyzyjną nad poczynaniami przeciwnika, to nagle się okazuje, że przy takiej definicji zwycięstwa tradycyjne warunki zwycięstwa postrzegane przez nas w zachodniej kulturze za takie stygmaty tego, że ktoś wygrał, to jest na przykład parada, marsz w zdobytej stolicy, parada wojskowa, czy też podpisanie traktatu pokojowego, w którym strona przegrywająca ceduje jakieś ziemie albo jakieś prawa, zrzeka się jakichś praw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tak zdefiniowanym zwycięstwie jak przejęcie zdolności decyzyjnej na jakimś terytorium, czy od jakiejś zabranie tej decyzyjności jakiejś osobie, my to mówimy już w tym momencie o pojęciu sprawczości. Sprawczość to jest po angielsku agency, to jest sposób, to jest zdolność decydowania, co się dzieje, kiedy się dzieje, jak się dzieje i z kim się dzieje, czyli po prostu władza polityczna, bo do tego się to sprowadza. Polityka to jest sprawowanie, to jest obszar sprawowania władzy. Politycy to są ci, którzy władzę sprawują, wybrani przez nas, przynajmniej teoretycznie. Natomiast wracając do rzeczy, mając pojęcie sprawczości, mając pojęcie stopniowalności zwycięstwa, nagle się okazuje, że możemy przejąć kontrolę nad jakimś obszarem. Na przykład Niemcy mogą na tyle dominować nad obszarem Rzeczpospolitej 2,5, czy też III Rzeczpospolitej, że niepotrzebne im jest produkowanie niezwykle kosztownej armii do tego, żeby napaść na Polskę, prawda, i zrobić to, co zrobili w 1939 roku. No to wystarczy im, że Polska jest kontrolowana przez elity, kontrolowana przez Niemców, którzy dyktują to, co ma robić Polska, po to, żeby Polska była sprawnym podwykonawcą dla machiny gospodarczej niemieckiej, która bazuje na eksporcie, która jest jak gdyby dla nas nadrzędna i dla której my jesteśmy jak gdyby, już powiedziałem, poddostawcami, więc nie chcę się powtarzać, ale dla której jesteśmy po prostu podrzędnymi, muszę się powtórzyć, dostawcami komponentów, półproduktów, ale także siły roboczej. Bo proszę zobaczyć, na dwa sposoby. Po pierwsze, siła robocza, która pracuje w Polsce, obsługuje produkcję eksportową niemiecką, prawda? Pracując w montowniach samochodów, produkując części zamienne do samochodów, komponenty samochodów, które potem są wysyłane czy do Chin, czy na cały świat, gdziekolwiek, czy do Ameryki i tak dalej. Ale jednocześnie Niemcy zasysają od nas to, na co mają deficyt, czyli na ludzi fizycznych ludzi, którzy wyjeżdżają do Niemiec po to, żeby uzupełnić braki demograficzne wynikłe z degradacji kultury w krajach Zachodu. Czy pan cały czas słyszycie mnie? Nagrywa się? Przepraszam.
Nagrywa się, nagrywa, nawet mi się pytania nagrywają w głowie.
Tak, dobra, to ja na razie zapauzuję, a niech pan pyta.
No pierwsze pytanie wynika właściwie z tego, że kiedyś rozmawiałem z pewnym wojskowym. Być może to był niekompetentny wojskowy, albo może jakiś taki cofnięty w rozwoju, ale on mi powiedział w ten sposób. Wie pan co, te wszystkie gadanie o tych wojnach w noosferze, i tych innych takich podejściach, to jest dobre dla słabych. Jak jest silna armia, to jak walec przejedzie i nie potrzebuje żadnych dodatków upiększających. Ja bym chciał, nie komentując tego, ja bym chciał, żeby pan to skomentował.
Dobrze. To skomentuję sentencją, czy też spostrzeżeniem, które wymyśliła osoba, która mnie przesłuchiwała, pan Jarosław Faliński z... To się nazywa Oko Świata, teraz nie przypomnę sobie tej nazwy audycji. On w czasie, jak rozmawialiśmy o siłach psychohistorii, stwierdził coś takiego, że generałów trzeba trzymać jak najdalej od pola bitwy. Ten paradoks mi się tak strasznie spodobał, że stanie się częścią książki Głębie, do których trzeba się wspiąć, którą próbuję napisać od 2019 roku, czyli od 4 już lat. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Będzie właśnie pełna tego typu paradoksów, ale paradoksów takich konstruktywnych, w tym sensie, że dadzą się wyjaśnić nie jakimś tam poetyckim, nie wiadomo czym, to co nic nie znaczy, ale dałoby się wyjaśnić za pomocą racjonalnego jakiegoś rozumowania. I w przypadku właśnie tej myśli, że generałów trzeba trzymać jak najdalej od pola bitwy, no to wyjaśnienie jest jednocześnie odpowiedzią na pana pytanie. Bo generałowie mają swoją wizję tego, jak należy osiągnąć zwycięstwo i jak należy zdefiniować to zwycięstwo. I właśnie generał może na przykład tak zaplanować kampanię wojenną, że będzie chciał właśnie zrealizować jakąś pokazową operację wojskową, w której on wykaże się, że jest znakomitym mistrzem strategii, ale w wyniku tego, że zrobi się wielka zadyma i zamieszanie i zginą ludzie, to może doprowadzić do na przykład utraty twarzy, utraty wizerunku państwa, bo już państwo zostanie na przykład uznane za jakiegoś agresora, mordercę i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, prawda? Czy gdyby mogłoby się na przykład okazać, czy to jest czysta hipoteza, ale po prostu ilustracja dla tego, o czym rozmawiamy. Rosjanie nie mogą wypuścić Ukrainy. To jest ich, z ich punktu widzenia, to jest zagrożenie egzystencjalne, utrata Ukrainy, dlatego że jeżeli Ukraina stanie się państwem NATO albo zostanie członkiem jakiejś zintegrowana mocniej z Unią Europejską, to jedna rzecz, której kompletnie nie ma w polskim dyskursie, jest to, że nagle na Morzu Czarnym pojawią się okręty NATO albo amerykańskie i w tym momencie Morze Czarne przestanie być wewnętrznym jeziorem rosyjskim, w którym Rosjanie mają kompletną, to stuprocentową swobodę operacyjną, nagle się stanie terenem kontestacji właśnie tej swobody operacyjnej, czyli po prostu Rosjanie nie mogą sobie absolutnie w żaden sposób na coś takiego pozwolić. Czyli gdyby Ukraina chciała negocjować pokój, to musiałaby zaproponować Rosji takie warunki, które by sprawiły, że Rosjanie zachowają tą kontrolę operacyjną. Inaczej Rosjanie po prostu nie zgodzą się na żadne tego typu, które właśnie tej kontroli nad Morzem Czarnym ją pozbawiają. Z kolei celem wojny, jeżeli uznamy, że to jest wojna proxy, Stanów Zjednoczonych, czy kolektywnego Zachodu, czy też koalicji chętnych, jakkolwiek to nazywać, celem wojny właśnie jest przejęcie kontroli, wejście na Morze Czarne. W związku z tym cele wojny dla obu stron są sprzeczne. W związku z tym gdybanie za pomocą tego sprytnego sformułowania, że generałów trzeba trzymać jak najdalej od pola bitwy, jest przejawem tego, że ktoś nie rozumie konfliktu. Więc ja mówię, gdybam tylko hipotetycznie, gdyby nie było tej radykalnej sprzeczności interesów do osiągnięcia celów wojennych, to generał mógł na przykład rosyjski stwierdzić, że który został zadanie zdobyć Ukrainę, że zrobi to za pomocą celów wojskowych, a nie jakichś operacji specjalnych typu takich, jak miało miejsce w 2014 roku na Krymie, które sprowadziło się do tego, że udało się zrobić to jakoś tam tymi zielonymi ludzikami, prawda, plebiscyty, czy nie plebiscyty i nagle pstryk, czary, mary i bez żadnych operacji wojennych Krym stał się własnością Rosji. I powtarzam jeszcze raz to świetne sformułowanie, generałów trzeba trzymać jak najdalej od pola bitwy. Dlatego, że czym jest pola bitwy? Znowu musimy dokonać rekonceptualizacji, czyli zmiany definicyjnej pojęcia zwycięstwa, pojęcia walki, pojęcia wojny. Na czym, o co chodzi? Chodzi o to, żeby zdobyć sprawczość, czyli polityczną kontrolę, czyli niekoniecznie polityczną kontrolę, ale kontrolę nad tym, co się dzieje w jakimś terytorium kto korzysta z zasobów, które na tym terytorium są przetwarzane, czy też wydobywane, czy też produkowane, jakkolwiek to nazwiemy. Więc zobaczcie, co się dzieje. W Rosji zrealizowała i aneksją swoje cele strategiczne i teraz faktyczną militarną wojną, tradycyjną, tak w cudzysłowie. Natomiast to, co dzieje się między Unią Europejską a krajami południa Europy i Polską i generalnie wschodem Europy, to jest kontrola decyzyjna nad zasobami, czy nad zdolnościami produkcyjnymi, tak żeby te zdolności produkcyjne pracowały dla Niemców, czyli najsilniejszego państwa Unii Europejskiej, które wszystko to rozgrywają za pomocą to rozmaitych rzeczy, to już nie będziemy wymieniać, bo jeszcze zaraz zapukają do pana Marka, bo ja tu jestem na Tajwanie, to nie mogą, nie powiem co zrobić. Natomiast pan Marek jest fizycznie w Polsce, więc tutaj mogą mieć jakieś pytania. Ja wiem, bo oczywiście oni spisków nie ma na świecie, więc tylko żartuję. Natomiast na wszelki wypadek jednak, gdyby jednak były, to już tutaj na tyle skończę. Następne pytanie?
Panie Piotrze, zanim pytanie, to tak znowu mnie naszła tak zwana smutna refleksja. Bo my w naszych audycjach bardzo często rozmawiamy o tym, że trzeba wytworzyć w ludziach, jeśli myśli się w ogóle o jakichś konfliktach, to trzeba wymyśleć, skłonić tych ludzi do tego, żeby współdziałali ze sobą, żeby poświęcali się jakiemuś wspólnemu celowi, asabii. Okej. Rozumiem. A teraz nakładamy na to tych panów, oni są najczęściej bez nazwisk, którzy rozgrywają na wielkiej szachownicy świata jakieś swoje cele. Pan powiedział, ktoś tam zapragnął dostać się na Morze Czarne, no bo już mu tamte. Ktoś inny nie chce, żeby się dostali na Morze Czarne. I to jest troszeczkę przypomina rzeczywiście taką rozgrywkę szachową, czy też w Go, czy w jakąkolwiek inną grę natury strategicznej. A to, co mnie tak naprawdę w tym jakoś tak martwi, to, że na przykład pod pozorem tego wspólnego celu, na przykład w Rosji albo na Ukrainie, ludzie są motywowani do tego, żeby załatwiać komuś interesy, no bo w końcu... A w dodatku jeszcze płacą za to krwią i nazywa się to, że walczą o wolną Ukrainę i tak rzeczywiście w ich świadomości jest, a tak naprawdę...
I tak faktycznie jest.
A walcząc o wolną Ukrainę tak naprawdę załatwiają interesy Stanów Zjednoczonych.
No, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też Europy, dlatego że zasoby gazu, które zostały odkryte na Krymie dekadę temu, no wszyscy ich chcą, mówiąc krótko. Także generalnie o te zasoby toczy się walka, w moim przekonaniu. To jest oczywiście bardzo niepopularne i zostałem nazwany zdrajcą. Prawie tak zostałem nazwany w jednej audycji radiowej 2 tygodnie temu, której udzielałem wywiadu. Natomiast no niestety taka jest smutna prawda. Po pierwsze, Ukraina przylega do Morza Czarnego, to jest całe wybrzeże Morza Czarnego. Ukraina w kształcie sprzed 2014 roku. W związku z tym jest idealnym jak gdyby miejscem, z którego można kontrolować czy Morze Czarne, czy zasoby węglowodorów leżące bardziej na wschód, czyli mówię o okolicach Morza Kaspijskiego. No i do tego się to sprowadza.
Tak, panie Piotrze, tylko okazuje się, że Julian Tuwim, jak pisał wiersz do prostego człowieka, a pisał go naprawdę dawno, niemal 100 lat temu, no, to kiedy pisał o tym, gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy, i byle drap, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy. Nie będę tego dalej cytował. Kto ciekawy, niech sobie to znajdzie. Ale nic się na tym świecie nie zmienia. Nic.
Nic się nie zmienia, dlatego że walczyć trzeba. No, niech pan przeczyta ten wiersz Ukraińcom, którym zaraz zostanie zabrany kraj przez inwazję rosyjską, przez Rosjan. I niech pan przeczyta. No.
Nie, broń Boże, ja tego nie kwestionuję. Wręcz tylko... perfidia, jakby podziwiam, a w każdym razie jakoś mnie bulwersuje ta perfidia, że z jednej strony prowadzi się...
Ale czyja?
No właśnie, czyja? No, to jest pewne pytanie, ale...
Tuwima?
Tuwima jak Tuwima, ale wie pan co, zawsze według starożytnej zasady warto patrzeć, kto odnosi z tego korzyść. Aha. Ukraińcy, tak, bronią swojego kraju, ale sam pan powiedział, że ktoś tam przy okazji załatwia swoje interesy. I to jakoś nie przestaje mnie bulwersować, chociaż to rozumiem. Ja rozumiem rozgrywkę na szachownicy, rozgrywkę w Go, ale coś mi tak, no wie pan, no czuję dyskomfort poznawczy.
Aha, ale nie rozumiem pytania, co mam...
Nie, to nie było pytanie, to był raczej komentarz, nie pytanie. Raczej podzielenie się z takimi swoimi smuteczkami, które miewam. Dobrze, wróćmy do pytań, wróćmy do tego, co się dzieje na wojnie. No to ja mam jednak takie nieodparte wrażenie, że... Mógłbym temu wojskowemu, o którym mówiłem, nie był generałem, od razu to podkreślę, mógłbym też odpowiedzieć w ten sposób, że przecież nawet bardzo silne armie, no powiedzmy Stany Zjednoczone, żeby już nie było, również posługują się tą grą zakulisową, a zatem to byłoby najlepsze potwierdzenie tego, że nie sam walec wojskowy wygrywa wojnę. I pytanie z tego wynikające, czy pan mógłby podać więcej takich przykładów? Przykładów na współdziałanie siły wojskowej, tego walca, z tymi działaniami zakulisowymi, które wspierają i pomagają wygrać wojnę tak naprawdę.
No, generalnie wojna jest użyciem wszelkich możliwych środków, od tych najmniej wojskowych do tych najbardziej wojskowych.
No właśnie.
No i to jest kwestia tylko pragmatyki, o której pisałem już zresztą sądzę 2500 lat temu. Wojna jest dla sądzy przedsięwzięciem kalającym moralnie, sprawiającym, że cała etyka jest nie tyle wyznacznikiem to, jak i co można osiągać, albo co można robić, tylko etyka jest przeszkodą w osiąganiu celów. Znaczy, to jest czysta pozamoralna, czy też amoralna pragmatyka. O tym pisałem zresztą na samym początku 36 forteli, no, które roztoczają się o kwestii toczenia forteli, podstępów i stosowania perfidii w zdobywaniu, osiąganiu celów, w zdobywaniu zasobów. No więc prosta rzecz. Amerykanie co robią? Próbowali przejąć Ukrainę za pomocą, uczynić ją częścią Zachodu, za pomocą tych kolorowych rewolucji, pomarańczowej rewolucji w 2004, czy tam 2005, przepraszam, że zapomniałem w tej chwili. Natomiast no to się nie udało, Rosjanie się postawili. Przede wszystkim weszła kwestia też tych zasobów, surowców energetycznych na Ukrainie, w związku z tym, że Rosjanie po tym, po Majdanie stwierdzili, że nie da rady przejąć kontroli nad zasobami Ukrainy, czyli zasoby to położenie geograficzne, czyli kwestia kontroli nad Morzem Czarnym, to są surowce energetyczne, to jest przemysł, to jest wydobycie węgla, które jest, pokłady są już od dawna zbadane, to jest przemysł ulokowany przede wszystkim na wschodzie, ten najważniejszy taki ciężki przemysł na wschodzie Ukrainy, tam gdzie są zasoby węgla. I to wszystko nie dało się zdobyć za pomocą jakichś rozgrywek, uczynienia decydentami swoich własnych ludzi. No przecież o to się rozgrywała cała ta sprawa z tym, jak to się nazywa, ten, który uciekł do Moskwy, ten prezydent Ukrainy, który był, że tak powiem, tym pomazańcem moskiewskim. Ten, Poroszenko. Natomiast kiedy te wszystkie tego typu środki zawiodły, no to wtedy ludzie wyciągają karabiny i noże. Na tej samej zasadzie, proszę zobaczyć, był konflikt chociażby o Panamę. Co się działo? Amerykanie utracili kontrolę ze względu na to, że miejscowy dyktator Noriega, tak? Dobrze pamiętam? Oni się stawiał i w związku z tym zdolność przesyłania statków i okrętów wojennych przez kanał panamski dla Amerykanów przestała być kwestią eterności, a zaczęła być kwestią właśnie widzimisię takiego jakiegoś dyktatora, bo do tego się to sprowadzało. No i musieli interweniować, po prostu. Musieli, po co? Po to, żeby utrzymać kontrolę nad terytorium kluczowym.
Tak, panie Piotrze, tylko wie pan co, jak sobie analizuję to, co pan mówi, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia jednak na Ukrainie z dziwną wojną. I już wyjaśniam, o co chodzi. No, jakby się tak temu dobrze wszystkiemu przypatrzeć, to ta wojna, ponieważ zakreślił pan dwa warunki, co tam Rosja chce i tak dalej, czego chcą Stany Zjednoczone, no to nie zapowiada się, żeby w tej sprawie się dogadali, czyli ta wojna może trwać latami. W dodatku jeszcze ta osławiona pomoc, my się co prawda wystrykujemy z każdej ilości sprzętu, czołgów między innymi, ale już ta pomoc, która płynie z tego zachodniego zachodu, że tak sobie zażartuję, ona jest stopniowana. No, jej tam jest dokładnie tyle, żeby Ukraina nie padła, ale też nie tyle, żeby Ukraina cokolwiek mogła ofensywnego zrobić. No to tak naprawdę wynika z tego, że ta wojna, wbrew temu, czego spodziewa się wielu tak zwanych analityków, ona nie potrwa jeszcze kilka miesięcy, tylko ona może latami trwać, może być taką ciągle krwawiącą, niezabliźnioną raną. Czy o to tak naprawdę chodzi?
Nie o to chodzi. Chodzi o kontrolę nad zasobami. No i jak już powiedzieliśmy wielokrotnie, zresztą jeszcze w naszych wcześniejszych rozmowach, cele wojenne, jakie stawiają sobie strony, są niemożliwe do pogodzenia. Kompromis nie jest możliwy po prostu. W związku z tym wojna będzie trwała do czasu, aż któraś ze stron ulegnie albo jakiejś dezintegracji, albo jej cele wojenne się zmienią, albo stwierdzą, że odpuszczają, czyli Zachód tego nie może zrobić, Ukraina tego nie może zrobić, Rosja tego, nikt nie może, dlatego że odpuszczenie i przyznanie się do porażki to jest utrata twarzy, utrata prestiżu, nikt tego nie zrobi, po prostu. Chyba że druga strona zachowa się na tyle inteligentnie, że otworzy drogę do jakiegoś rozwiązania, które sprawi, że strona ustąpi bez utraty twarzy. Dokładnie taka sytuacja nie udała się Amerykanom, w moim przekonaniu częściowo celowo, w czasie wycofywania się z Afganistanu w 2021 roku, w sierpniu. Na tej samej zasadzie polegała ucieczka z Amerykanów z Saigonu po przegranej wojnie Wietnamu, kiedy tam ludzie się wieszali helikopterów i tam uciekali z tej ambasady obrażonej w Saigonie. Taka sama sytuacja była w kwestii Gruzji, generalnie wszystkich w Gruzji 2008 roku, we wszystkich wojnach, znaczy może nie, inaczej. Należytym, prawidłowym zakończeniem wojny jest doprowadzenie do takiego rozwiązania i kończącego, które sprawi, że druga strona nie utraci twarzy. To jest zresztą jeden z forteli, z tych 36 forteli chińskich, polegający na tym, że jest taka opowiastka, Zhuge Liang 7 razy wypuszczał, i teraz cholera, nie pamiętam tak, jak się nazywa ten król taki barbarzyński. Chodziło o to, że jeżeli Zhuge Liang, czy taki słynny strateg żyjący w okresie walczących królestw, czyli drugi, trzeci wiek naszej ery, jeżeli pokona przeciwnika i sprawi, że ten przeciwnik straci twarz, to ten przeciwnik będzie chciał wrócić i tę twarz odzyskać, czyli dokonać jakiegoś rewanżu. W związku z tym ten Zhuge Liang zaproponował taktykę, która polegała na tym, że po schwytaniu tego, kilkukrotnie chwytał tego dowódcę barbarzyńskiej armii, która molestowała kraj Zhuge Lianga, i za każdym razem go wypuszczał. No i to był kompletnie niezrozumiały kulturowo uczynek dla tego, który był chwytany. W którymś momencie, za siódmym właśnie razem, jak głosi ta opowiastka, podejrzewam, że zmyślona, ale ma nieśmiertelną mądrość, on, ten król barbarzyński, zrozumiał, że Zhuge Liang nie chce go zniszczyć, że zachował się Zhuge Liang niesamowicie kurtuazyjnie, bo z naszego punktu widzenia tak, ale ten król dopiero za siódmym razem zrozumiał tą kurtuazję i uległ. Uległ tej dominacji psychicznej Zhuge Liang, jakkolwiek ją nazwać, psychicznej czy statusowej, i stał się sojusznikiem, czyli z jego strony, dzięki tej taktyce obranej niezwykle cierpliwie, tam siedmiokrotnego chwytania i sześciokrotnego wypuszczenia, doszło do tego, że barbarzyńcy atakujący z któregoś kierunku przestali być zagrożeniem. I wojna została wygrana. Natomiast gdyby Zhuge Liang przybrał taktykę konfrontacji, poniżania swojego przeciwnika, no to by ta wojna trwała nie wiadomo jak długo, bez żadnego sensownego rozwiązania na jej zakończenie. Zobaczmy, co się stało w czasie po pierwszej wojnie światowej, tutaj w Europie, w XX wieku. Niemcy jako naród zostały pokonane nie na jakimś polu bitwy, co byłoby honorowym pokonaniem, natomiast zostały zdławione gospodarczo. Wysiłek wojenny został załamany, załamał się, powstała, nastąpiła rewolucja cesarz musiał abdykować. I proszę zobaczyć, powstały nastroje rewanżystowskie, powstało głębokie poczucie niesprawiedliwego potraktowania po I wojnie światowej i to zostało wykorzystane przez kolejnego przywódcę wybranego demokratycznie w latach 30. i nastąpiła nieuchronnie II wojna światowa, w której tym mitem energetyzującym, tą siłą popychającą Niemców do tego, żeby walczyć o swoje miejsce na świecie, było właśnie nastroje rewanżystowskie, pragnienie odzyskania honoru po przegranej poprzedniej wojnie i tak dalej, i tak dalej. Więc warunkiem zwycięstwa, już wracając teraz do tematu Ukrainy, warunki zwycięstwa w tej chwili są negocjowane, czy też warunki rozejmu, czy też warunki zakończenia wojny, ale te negocjacje nie mogą zakończyć się satysfakcją wszystkich stron, dlatego że po prostu jest to kompletnie niemożliwe, bo one walczą o to samo. To nie jest gra niezerowa, to jest właśnie gra zerowa. Albo jedni będą przejmą kontrolę nad Krymem, czy nad jakimiś zasobami ropy, czy gazu, albo drudzy. Nie ma czegoś takiego, że wspólnie będą wydobywać.
No tak, wzdycham sobie, bo tak naprawdę zarysował pan obraz, który mnie się wydaje nieco beznadziejny. Już tłumaczę dlaczego. Oto mamy taką deklarację, że nikt nie będzie decydował o losie Ukrainy bez Ukrainy. Wydaje się to całkiem sensowne, bo to w końcu Ukraińcy płacą daninę krwi. Ale z drugiej strony Ukraina bez pomocy Europy nie byłaby w stanie się bronić.
Bez żadnych szans było.
Tak, czyli pompujemy tam broń. Ale nie mamy prawa mówić Ukrainie, co powinna zrobić. Okej, w porządku. I tak będziemy dalej jechać. Macron mówi, no trzeba dać Putinowi szansę, żeby wyszedł z tego z twarzą. Mniej więcej coś takiego pan przed chwilą powiedział. No ale co, jak reaguje Europa? Europa mówi, że Macron jest wariatem i nie ma co w ogóle negocjować z Putinem. Być może tak. Ja nie chcę tego rozstrzygać. Chcę po prostu pokazać, że tak naprawdę Europa, jako podobno takie rodzące się mocarstwo, tak naprawdę jest rozpadającym się mocarstwem, które tak nie wie, co ma zrobić, nie wie, jaką decyzję ma podjąć, nie wie, jakie normy moralne przyjąć, czy się tu skłonić, czy ma handlować z Rosją. Mówi się o Niemcach, że Niemcy tylko czekają, żeby zacząć z powrotem handlować z Rosją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że ta wojna, poza tym, że jest okrutna i dzieją się tam rzeczy straszne, odsłoniła jeszcze jedną straszną rzecz, a mianowicie to, że Europa jest kompletnie rozwalona, jeśli chodzi o jakąś taką jedność. I zastanawiam się, czy nie chodzi również o to.
No, problem polega na tym, że państwa uczestniczące w wojnie tracą zdolność do zachowania swojej integralności. Pokazują się ich słabe strony. Bo państwa to są homeostaty, a homeostaty to są systemy. A systemy mają swoją odporność, która w określonych warunkach, czyli w warunkach wojennych, jest krucha, zaczyna być krucha. Czyli zamiast antykrucha zaczyna być krucha. Gdyby ktoś nie znał tego terminu, szybko powiemy. Jest kruchość, twardość i antykruchość. Ta antykruchość to jest właśnie koncepcja, która bardzo jest słabo oswojona, znaczy zależy przez kogo. Ja jestem mało słabo z nią oswojony. Musiałem się długo przestawiać po przeczytaniu książki właśnie o antykruchości. Polega to na tym, że systemy żywe, czy też homeostaty, są antykruche w tym sensie, że oddziaływania destrukcyjne, oczywiście do pewnego poziomu, uodparniają, tak jak nasz system immunologiczny człowieka jest antykruchy, to znaczy lekkie infekcje, czy też jakieś ataki drobnoustrojów, czy też czynników chorobotwórczych, czy wytrącających organizm ze stanu optymalnego, one ćwiczą, sprawiają, że my ćwiczy nasz układ odpornościowy i my sami jako cały system, jako homeostat, jako zwierzątko, uczymy się tego, jak radzić sobie z silniejszym takim bodźcem destrukcyjnym, czyli jesteśmy antykrusi. Natomiast filiżanka porcelanowa jest krucha, prawda? Puścimy na beton, to się rozpadnie w drazgi, niemalże na atomy, jeśli można poratować. Natomiast coś, co jest wykonane ze stali nierdzewnej albo z tytanu, albo z gumy, no to jest właśnie nie antykruche, tylko właśnie odporne, czyli twarde, ale właśnie guma, kauczuk na przykład, jakaś kauczukowa piłeczka, w przeciwieństwie do porcelanowej piłeczki, no, ten kauczuk się po prostu odbije od tego betonu, prawda? Ale to nie jest antykruchość. bo jego odporność na destrukcję nie zwiększy się po takim treningu. Czyli systemy antykruche są, jest możliwość ich trenowania.
Ale wracając do systemów, które toczą wojnę, czyli do państw, które toczą wojnę, sprawa polega na tym, że nagle przeciwnik może doprowadzić do takiej sytuacji, w której to państwo stanie się bardzo podatne na czynnik, który wcześniej był zupełnie błahy, ale nagle właśnie ze względu na jakieś osłabienie, na przykład w wyniku braku jakichś zasobów kluczowych, nagle może się okazać, że brak tego zasobu jest katastrofalny i doprowadza do załamania się struktur dowodzenia, czy też zdolności do walki fizycznej, takiej jak ma miejsce w tej chwili na Ukrainie, czy jakiejkolwiek innej. Więc wracając już tak do tego, czym jest zwycięstwo i czym jest wojna, to czego Sun Tzu nie był w stanie sformułować za pomocą koncepcji naszych znanych nam w XXI wieku, czy też nawet w XX, to jest to, że mistrzowskim sposobem wojowania jest doprowadzić przeciwnika do załamania w wyniku zastosowania czarnego łabędzia, czyli wywoływania sytuacji, która jest niemożliwa do przewidzenia, ale która powoduje, że coś, co miało gwarantowaną właśnie antykruchość, czy też odporność na wszelkie rodzaje zakłócenia i destrukcyjne, nagle stało się niezwykle wrażliwe.
No tak, tylko że z tego, co pan mówi, a właściwie może nie, z tego, co ja wnioskuję z pańskich słów, wyciągniętych z kontekstu, ale jednak zrodziło się we mnie takie mocne przekonanie, że kto wie, my obserwujemy wojny na Ukrainie i ona nas przejmuje, bo jest gorąca. Natomiast ja się zastanawiam w kontekście tego, co pan mówił, czy przypadkowo nie toczy się tak naprawdę wojna o zabicie, rozbicie Europy. I nie chodzi mi o Unię Europejską, tylko o Europę jako pewną całość, która była w stanie przez ostatnie dziesięciolecia podejmować różnego rodzaju inicjatywy, stanowiła jakąś siłę polityczną, mniej lub bardziej zjednoczoną, to jest inna sprawa zupełnie. Może nawet w takiej różnorodności była pewna siła, no ale dzisiaj myślę, że organizmy toczące taką globalną rozgrywkę Europy nie potrzebują. Byłaby może obciążeniem i w związku z tym, kto wie, zastanawiam się po prostu, głośno myślę, czy to nie jest próba wyeliminowania, wyautowania Europy. Powtarzam, niekoniecznie jako Unii Europejskiej, ale Europy jako zbiorowiska pewnej myśli, pewnej kultury, wyeliminowania, odstawienia na boczny tor, bo teraz potężniejsi gracze będą grali. I ta wojna gorąca troszeczkę się do tego przyczynia, bo Europa, tak na dobrą sprawę, kiedy śledzę te wszystkie rozmowy, pomagać, nie pomagać, wrzucać czołgi, nie wrzucać, może samoloty, może nie, może tak, może coś tam, może jeszcze, to dochodzę do wniosku, że Europa na naszych oczach się rozpada. Może o to chodzi?
Tak, tak. Europa jest miejscem, w którym powstało najbardziej wydajne, najbardziej efektywne oprogramowanie kulturowe niezbędne do budowy cywilizacji. Ci, którzy tą cywilizację i te wzorce kulturowe kopiowali, czyli cały świat, ale wliczając, wymieniam z nazwy Chińczycy na przykład, być może stwierdzili, że te źródło tych wzorców kulturowych, które doprowadziło, tak przecież jak kapitalizm został znaleziony na zachodzie, jako kapitalizm jako system motywowania ludzi do pracy, która zaspokaja co prawda potrzeby własne, osobiste pracujących, ale też buduje ten wspólne bogactwo, wspólną obfitość, czy to usług, czy produktów, które sprawiają, że żyjemy wygodniej i bezpieczniej, jesteśmy w stanie się obronić i tworzyć, rozbudowywać tą cywilizację. Więc Chińczycy mogliby stwierdzić, i uważam, że tak właśnie stwierdzili, że poradzą sobie dalej sami. Przebili czegoś, co nie mogli osiągnąć sami, czyli na przykład loty kosmiczne, czyli zbudowanie współczesnej nauki, bo w ich kulturze jest zbudowanie współczesnej nauki opartej na kontestowaniu teorii. To jest bardzo skomplikowany problem, mówiliśmy o nim często, ale skracam do tej całej esencji. Skoro Chińczycy zdołali przejąć zdolność rozbudowywania dalszego gmachu nauki, no to po co są ci Europejczycy dalej potrzebni? Jedynie chyba jako rynki zbytu i nic innego mi w tej chwili nie przychodzi do głowy. Także potwierdzam niejako pana domysł.
No tak, a mówiono nam, że to zagrożenie dla Europy z zupełnie innej strony przyjdzie. To też pewna perfidia.
Ach.
Oj, mówiąc szczerze, to dzisiaj mam dużo do myślenia po tej naszej audycji. O, pewno zaowocuje to jakąś listą pytań do Piotra Plebaniaka, ale to już następnym razem. Panie Piotrze, no pięknie dziękuję za pchnięcie mnie w kierunku rozmyślań i sformułowania tychże pytań.
Bardzo proszę. Ja też dziękuję za rozmowę. Czyli słyszymy się za tydzień.
Tak jest. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.